Rozdział 46. Figl Awaja leci? Auraja spojrzała na Weza, który uważnie badał jej plecak. Tak, Figiel. Auraja i Figiel lecą do Jarime. Chciała powiedzieć do domu, ale to określenie nie wydawało się właściwe. W Jarime nie będzie się już czuła jak w domu. Usiadła z westchnieniem i pogłaskała Weza. Siri była przerażona, kiedy się dowiedziała, że Auraja odlatuje. Bez mojej pomocy umrze wielu, bardzo wielu Sije, pomyślała. Ale gdyby bogowie zamiast tego odebrali mi zdolność latania, i tak nie mogłabym dotrzeć do odległych wiosek. Spodziewała się, że wobec pustoszącej Sii choroby, wyznaczona przez bogów kara zacznie działać dopiero, kiedy zapanują nad zarazą. Wysyłając ją teraz do Jarime, bogowie za jej nieposłuszeństwo karali również Sije. To było niesprawiedliwe, nawet okrutne. Poczuła, że ogarnia ją mroczny nastrój. Być może Mirar nie mylił się co do nich. To ironia losu, że przekonując Mirara, by nauczył ją swego daru uzdrawiania, doprowadziła do sytuacji, w której jedyni ludzie zdolni pomóc ludowi nieba muszą opuścić Si. W pamięci znowu zabrzmiały słowa tkacza. Odejdź ze mną. Odpłyniemy z Idhani i poszukamy dalekich kontynentów. To, co proponował, było absurdalne. Oznaczało konieczność porzucenia Sije. Spojrzała na pierścień na palcu i uśmiechnęła się gorzko. Nawet gdyby musiała zrezygnować ze wszystkiego, co ten pierścień sobą reprezentował, stanowiska, władzy, latania, nieśmiertelności, i tak wolałaby tu zostać i pomagać Sije. Przyjrzała się rozmaitym przedmiotom na stole. Dary zaczęły przybywać, kiedy tylko rozeszła się wiadomość o jej odlocie. Nie mogła zabrać wszystkiego. Jej plecak był nieduży, nawet bez Weza, zajmującego połowę dostępnego miejsca. Chciała jednak wypełnić swój pokój w wieży przedmiotami zrobionymi przez Sije, by za każdym razem, kiedy odwiedzą ją inni biali, przypominały im o losie ludu nieba. Ponieważ nie tylko zostawiała Sije samych wobec sercożera, ale także wobec Pentadrian. Gdyby znowu zechcieli tu wkroczyć, żaden z białych nie przybędzie na czas, by udzielić pomocy. Ale na co ja sama bym się przydała bez daru lotu ani mocy zwiększonej przez bogów? Skrzywiła się. Zakładałam, że będę mogła zamieszkać na wybrzeżu. Gdybym miała statek, mogłabym w miarę szybko dotrzeć do miejsca lądowania Pentadrian. Może sama moja obecność by ich wystraszyła. To było niemal kuszące. Może gdyby Sije przylatywali do niej zaraz po wykryciu pierwszych objawów, mogłaby nadal im pomagać. Założyłaby miejsce uzdrowień w wiosce klanu Piasku. Może nawet kilku Sije potrafiłoby opanować dar uzdrawiania Mirara. Ale nadzieja zaraz zgasła. Nie była pewna, czy bez pierścienia bogów będzie w stanie używać tego daru. Nie wiedziała nawet, czy samo zdjęcie pierścienia nie będzie miało strasznych skutków. Może powinnam zapytać Haję, odezwał się posępny, cichy głos gdzieś w głębi umysłu. Potrząsnęła głową i podeszła do stołu. To absurd, myślała. Przecież nie zdejmę tego pierścienia. Nie odwrócę się od bogów. Muszę się pogodzić z ich wyrokiem. Muszę sobie z tym radzić jak najlepiej. Wiarime może uczyć innych daru Mirara. Na pewno wśród uzdrowicieli znajdą się kapłani i kapłanki, zdolni go opanować. Może Sije, którzy postanowili przyłączyć się do świątyni, wrócą do domów już z tą umiejętnością. Będzie za późno, by uratować większość ich rodaków od sercożera, ale może dzięki temu będą bardziej skłonni jej wybaczyć, że ich opuściła. Miała nadzieję, że wybaczą. Pękłoby jej serce, gdyby za 10 lat odkryła, że nie jest już w Si miłym gościem. Ktoś krzyczał. Nie ktoś. Wielu ludzi. Ich wrzaski były niemal śmiesznie melodramatyczne. Mirar starał się zaniepokoić, ale tylko się zmartwił, że nie odczuwa żadnych emocji. Mirar? Emerald, to ty robisz tyle hałasu? To irytujące.
Jakiego hałasu?
Tego hałasu.
Ach, tego. Śni ci się.
Zastanawiał się przez chwilę.
Jeśli tak, czy śnię o tobie?
Nie. Próbuję nawiązać z tobą senne połączenie. Opanuj się, tkaczu snów.
Opanować się. Naturalnie.
Objął sen swoją wolą i krzyki trochę ucichły. Ale powinny były przecież całkiem zamilknąć. Wtedy sobie przypomniał.
To zamieć, wyjaśnił Emerald.
Świst wiatru jest tak głośny, że mój umysł rejestruje go nawet we śnie.
To musi być cudowne.
Pewno. Co u ciebie? Dotarłam do czerwonych jaskiń. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciw temu, ale opowiedziałam o tobie moim gospodarzom. Zrobiło na nich wrażenie, jak ci się udało na 100 lat zmienić własną tożsamość.
Mirar poczuł ukłucie lęku.
To też im powiedziała? I co jeszcze?
Czy mi przeszkadza? Powtórzył. Cóż, to zależy od tego, kim są ci gospodarze.
Bliźnięta. Zaskoczenie wyrwało go niemal z sennego transu.
To prawda?
Tak. Poznałeś ich kiedyś?
Raz, bardzo dawno temu. Jakieś 50 lat przed wyborem Jurana ostrzegali mnie, że w następnym stuleciu tkaczy snów czekają ciężkie czasy. Nie uwierzyłem im.
Mówią, że widzą w świecie wzorce. Bezustannie przeglądają umysły śmiertelnych, obserwując rozprzestrzenianie się idei. Uważają, że ludzkie zachowanie całkiem łatwo da się przewidzieć. W większości przypadków.
Wiesz, od bardzo dawna już przeglądają umysły śmiertelnych, przypomniał jej.
Słyszałem pogłoski o ich istnieniu ledwie 500 lat po tym, jak sam stałem się nieśmiertelny.
Są o wiele starsi. Obserwowali śmiertelnych przez wiele stuleci, zanim nauczyli się dostrzegać pewne wzorce w ich zachowaniach i zanim stali się sławni dzięki swym prognozom.
A co widzą w najbliższej przyszłości? Zapytał.
Nie zgadzają się ze sobą. Surim sądzi, że nastąpią wielkie zmiany. Tamun nie uważa tego za prawdopodobne, tak szybko po powstaniu Cyrklian i Pentadrian. To też jest ciekawe. Mówią, że obie religie powstały i zaczęły się rozwijać równocześnie. Surim uważa, że to nic więcej niż potężne wierzenia wzbierające, by wypełnić pustkę po tych licznych bogach, którzy zginęli w wojnie. Tamun sądzi, że chodziło o coś więcej, że obie religie są powiązane.
Wiedzą, czy bogowie Pentadrian są prawdziwi?
Są.
Zbyt wielu pentadriańskich wyznawców pamięta spotkania z nimi, by mogli nie być prawdziwi. Nikt jednak nie wie, skąd się wzięli. Różnią się od bogów Cyrklian, między innymi tym, że rzadko pokazują się śmiertelnikom i nie lubią się za bardzo wtrącać w sprawy swoich wyznawców.
Mówią im tylko, kiedy powinni napaść na Itchanię Północną.
Bliźnięta wierzą, że była to decyzja wcześniejszego przywódcy, Quara.
Ciekawe. Podoba mi się pomysł bogów, którzy się nie wtrącają, ale jeśli w efekcie zwykli ludzie podejmują tego rodzaju decyzje,
tylko mi nie mów, że zmieniłeś zdanie i teraz uważasz, że lepiej nam z bogami niż bez.
Nie, nigdy. Ale ludzie też są zdolni do niewiarygodnie głupich i okrutnych czynów.
Nawet twoi zwolennicy? Spytała.
Nie, oczywiście, że nie. Tkacze snów są zawsze niezawodnie rozsądni.
Ha, no większość.
Kontaktowałeś się ze starszą tkaczy snów Arley?
Tak, potwierdził. Przygotowuję to, co sugerowałaś.
Jak przyjęła wieści o tobie?
Była zaskoczona.
Na pewno więcej niż tylko zaskoczona. Bliźnięta powiedziały mi coś, co pewnie uznasz za ciekawe, a w przyszłości może się okazać użyteczne. Na świecie istnieje więcej obszarów pustki. Większość nikomu się nie przyda, ale jest kilka w odległych punktach, które mogą być dla ciebie dobrymi kryjówkami.
Czy wiedzą, skąd się wzięły?
Nie, Tylko tyle, że musiało nastąpić magiczne wydarzenie tak wielkie, że wyssało całą magię z jednego miejsca. Nigdy o nich nie słyszeli przed wojną bogów.
Z pewnością można ją uznać za wielkie magiczne wydarzenie, zauważył Mirar.
Tak, zawsze uważałam to za niezwykłe, że wojna między takimi istotami nie wpłynęła na świat fizyczny. Jedyne, co się zmieniło dla śmiertelnych, to to, że bogowie przestali się im ukazywać, albo że stracili dary, które bogowie im kiedyś przekazali.
Zastanawiam się, czy takie pustki są dla bogów niebezpieczne? To przecież istoty z czystej magii.
Sądzę, że musieliby wejść w takie miejsce.
Właśnie. Ciekawe, czy dałoby się to zorganizować.
Zdziwienie Emerald nadpłynęło do niego jako łagodna fala rozbawienia.
Ucichło, stwierdziła nagle.
Mirar nasłuchiwał przez moment. Dopiero po chwili dotarło do niego znaczenie tej ciszy. Świst wiatru ustał. Albo jego podświadomość w końcu go zablokowała, albo skończyła się zamieć.
Lepiej się obudzę i będę uprzejma wobec moich gospodarzy, odezwała się Emerald.
Szczęśliwej drogi, Mirarze.
Dzięki, odparł myśląc o zdradzieckiej pokrywie śniegu i stromych górach, które musiał pokonać.
Jej umysł odpłynął od jego zmysłów. Odetchnął głęboko i przeskoczył do pełnej świadomości. Z ulgą odkrył, że wiatr rzeczywiście ucichł. Otworzywszy oczy, zobaczył tylko czerń, więc ściągnął magię i stworzył iskrę światła. Jego ulga zmieniła się w zniechęcenie. Cały wylot ogromnej groty, w której się ukrył, był teraz zablokowany śniegiem.
To dlatego nie słyszał już wiatru.